Witajcie kochani. Pozdrowienia z społeczności naszej domowej w Krakowie dla was. Chciałem, żebyśmy się jeszcze krótko pomodlili o mnie, żebym Panu Bogu nie przeszkadzał, kiedy będę mówił. I żeby to, co będzie powiedziane, będzie było słowem od Niego, bez ludzkich dodatków. Panie, Ty posyłasz słowo do Kościoła, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. To jest jak chleb, Panie, który czerpiemy z nieba, Panie. Twoje słowo jest dobre, Twoje słowo jest oczyszczone siedemkroć. Ono jest dla nas pokarmem, ono jest piękne. I to jest taki wielki przywilej, Panie, że my możemy słuchać słowa, które jest kierowane do nas od Ciebie. Jesteś łaskawy, jesteś dobry, jesteś miłosierny. Panie, proszę Cię o to, żebym ja nie przeszkadzał. Proszę Cię o to, żebyś otworzył uszy słuchaczy i żebyśmy mogli dzisiaj się zbudować i nakarmić tym, co Ty zechcesz powiedzieć. Amen. Powiem Wam krótkie świadectwo na początek. O, tak Ci strasznie dziękuję. Kiedy mam kazanie mówić, modlę się do Pana, żeby powiedział, co chcę przekazać w tym miejscu i w tym czasie konkretnym ludziom. I proszę Go wtedy, żeby mi to potwierdził. Czy to jest ze mnie, czy to jest od Niego. Chcę mieć takie potwierdzenie. Bóg jest łaskawy, nie gniewa się o to i potwierdza. Pierwsza modlitwa, jaka dzisiaj była podczas tego zgromadzenia, była potwierdzeniem tego, co mam mówić. Ta pierwsza modlitwa mówiła o tym, że idą trudne czasy. I to była prośba o to, żeby Pan w czasie tych trudnych czasów z nami był. Bo my żyjemy w czasach, które dla Kościoła są dosyć nienormalne. My żyjemy w wygodzie. My czekamy na przyjście Pańskie i chwała Bogu. Czekamy, aż Pan przyjdzie. Wiemy, że Pan może przyjść nagle. Nie chcemy, żeby Pan nas zaskoczył, żeby nas zaskoczył niegotowych. I pierwsi uczniowie czekali. Pierwsi uczniowie pragnęli przyjścia Pańskiego. I pierwsi uczniowie cierpieli prześladowania, czekając na Pana. My czekając na Pana bardzo często jakoś nie bierzemy pod uwagę tego, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dla nas prześladowanie w tej chwili to jest najwyżej to, że ktoś na nas krzywo popatrzy, że ktoś coś złego o nas powie. Przeważnie to jest wszystko. Wyjątki mają większe cierpienia. Ale większość z nas cierpi tylko tyle. Pan Jezus z jednej strony mówił o tym, że przyjdzie, mówił o tym, żebyśmy na Niego czekali, mówił, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. A z drugiej strony mówił do uczniów, żeby się przygotowali na to, że będą cierpieć prześladowania ze względu na Jego imię, dlatego że nie jest uczeń ponad mistrza. Mamy dzisiaj czas pokoju, ale powinniśmy się przygotować na to, że będzie przed nami trudny czas. Dlatego, że wszystko zmierza ku temu, co jest napisane w Słowie Bożym oczywiście. Mamy to napisane wszystko i wiemy, czego się dalej spodziewać. Wszystko się będzie jednoczyć, rządy się będą jednoczyć, religia się będzie jednoczyć i będziemy mieli propozycje nie do odrzucenia. I już je mamy w szkołach, Już je mamy czasem w zakładach pracy. I tak będzie, kochani. I Pan Jezus powiedział słowa, które są bardzo znaczące pod tym względem w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12. To są wersety od 1 do 12. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się ich. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. W tym fragmencie Pan Jezus mówi do uczniów, którzy są Jego przyjaciółmi. I mówi z jednej strony słowa zachęty, mówi: wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Jesteście warci, czy znaczycie więcej niż wiele wróbli. Bóg nie zapomina ani o jednym z wróbli i nie zapomni ani o jednym z was. O tym trzeba wiedzieć, to trzeba pamiętać, w to trzeba wierzyć. I to jest piękne, to jest dobre. My to musimy wiedzieć i mieć to cały czas w sercu. Z drugiej strony jeszcze mówi, że gdy nas kiedyś mogą wodzić do różnych zgromadzeń, do różnych urzędów, do różnych władz, tak jak tamtych, bo nie jesteśmy lepsi od nich. I wtedy Bóg nam da słowa i pouczy nas Duch Święty w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Dlatego nie przygotowujmy sobie obrony naprzód, ale słuchajmy Pana, co On nam w tej chwili powie. I to są słowa zachęty. Z drugiej strony czytamy o 3 rzeczach, które są warunkiem. Jak mamy żyć, żeby się ostać? Co z naszej strony, czego z naszej strony oczekuje Bóg? Dlatego, że On daje moc do wykonania wszystkiego, co jest zgodne z Jego wolą. On daje moc. Bez tej mocy nie bylibyśmy w stanie niczego zrobić. Pan Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie. Ale oprócz tego, że mamy wiarę, oprócz tego, że On daje nam moc do wykonania, to jeszcze Bóg spodziewa się od nas posłuszeństwa. I tego spodziewa się od nas. I w tych sprawach, o których tutaj Pan Jezus mówi, chodzi o posłuszeństwo, chodzi o serce nasze, chodzi o nasz stosunek do Pana. Pierwsza rzecz, o której Pan Jezus mówi, On mówi o tym często. Mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Ten kwas to jest coś, bo taka jest natura kwasu. To jest tak samo jak kwas, który wprowadzi się czy wpuści się do kościoła. Wystarczy temu kwasowi dać odpowiednie warunki, żeby się zaczął rozwijać. On się zacznie rozwijać. Z obłudą jest podobnie. Każdy z nas jest w stanie żyć obłudnie. I dlatego Pan Jezus wielokrotnie mówił do uczniów, strzeżcie się tego, strzeżcie się obłudy, żebyście nie myśleli inaczej, nie mówili inaczej, żebyście w dodatku jeszcze strzegli się obłudy, która ma charakter religijny, bo to jest obłuda faryzeuszy, zauważcie. Faryzeusze byli ludźmi głęboko religijnymi. Faryzeusze byli również na świeczniku. To byli ludzie, którzy byli znani ze swojej religijności, ale oni inaczej myśleli, inaczej żyli, a inaczej postępowali na zewnątrz. Jesteśmy w stanie, jako wierzący ludzie, wielu wierzących ludzi tak ma, że zakładają maski, przychodzą w niedzielę na nabożeństwo i są innym człowiekiem niż w domu, niż codziennie. I to jest obłuda. I czasem ta obłuda jest tak głęboka, że człowiek po prostu już sam się zaczyna gubić. A jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu samych siebie. Każdy z nas. Jesteśmy mistrzami świata w usprawiedliwianiu własnych czynów, własnych grzechów. I jeżeli tylko dopuścimy do tego, żeby ta obłuda zaczęła się w naszym życiu rozwijać, to możemy po prostu z tym nurtem popłynąć. Dlatego Pan Jezus mówi, strzeżcie się, żebyście się nie stali tacy jak oni, bo możecie. Jest pytanie w takim razie, jak to robić? Co mamy robić, żeby się strzec tej obłudy i żebyśmy rzeczywiście byli prawdziwi, tacy, jakie nasze serce, takie nasze oblicze, jakie nasze myśli, takie nasze słowa. Co takiego możemy robić, żeby się tej obłudy strzec? Jest wiele fragmentów na ten temat. Ja przeczytam kilka. Psalm 139. Końcówkę przeczytam. Prawdopodobnie kojarzycie cały psalm. Tam jest napisane o wszechwiedzy Boga. Jest to wiedza tak potężna, że człowiek nie jest w stanie jej pojąć. I psalmista przez właściwie cały czas mówi o tej wszechwiedzy Boga, ile Bóg wie, że stworzył nas, że ukształtował, że zna nasze myśli, zna nasze serca. A w ostatnich dwóch wersetach jest napisane tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Trochę dziwne, prawda? Dlatego, że psalmista przez cały psalm mówi o tym, że przecież Bóg wszystko wie. A nagle w ostatnich dwóch wersetach mówi, badaj mnie i poznaj serce moje. No po cóż ma Bóg poznawać moje serce, skoro On już je zna. Doskonale je zna. Ale problem nie polega na tym, że to Bóg czegoś nie wie. Problem polega na tym, czy to my pozwalamy na to, żeby On to serce badał. Czy my chcemy, żeby On to serce badał, czy też odwracamy się i mówimy w ukryciu, czasem to jest w psalmach też napisane, czyż Bóg wie? Czy Bóg o to dba? To jest dla nas. To jest nasza sprawa. To my powinniśmy stanąć przed Bogiem i to jest nasz ratunek przed obłudą. Stać przed Panem i mówić, Panie, badaj mnie. Poznaj moje myśli. Niech one nie będą przed Tobą tajne. Ja Ci wyznaję wszystko, wszystko. Jestem całkowicie szczery przed Tobą do samego końca, do dna, do bólu. Jest taki fragment psalmu chyba 51, gdzie jest napisane, że Bóg miłuje prawdę schowaną na dnie duszy. On ją miłuje, kiedy my tą prawdę Jemu przedstawiamy. Mówię, Panie, wiesz jaki jestem. Wiesz z czym mam problem. To jest mój ukryty problem. Ja tego nikomu nie mówię, ale Ty, ja przed Tobą się przecież i tak nie ukryję, Boże. Ja mam słabości, ja mam słabe punkty w moim życiu. Ja mam określone skłonności, Panie. To są moje słabe rzeczy, to są moje szczeliny w mojej zbroi. Panie, wyjawiam to przed Tobą i błagam Cię, chroń mnie w tych sprawach. Nie będę kłamał, nie będę oszukiwał. I zobacz, Panie, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Bo mogę kroczyć jedną albo drugą. I my myślimy sobie tak, że szeroka droga to jest przeważnie droga, którą kroczą niewierzący. To są ludzie, którzy kroczą nie znając Boga i tak dalej. Ale dzisiaj w naszych czasach również w Kościele proponuje się szeroką drogę. To jest droga, która jest szeroka, wszystkim się podoba, wielu ludzi się na niej dobrze czuje i okazuje się, że to już przestaje być to, o czym jest mowa w Ewangelii, że jest wąska droga, że jest ciasna brama i że na tej drodze przez tą bramę trzeba się przecisnąć. I że to, co jest drogą pańską, to nie jest wygoda. To, co jest drogą pańską, to nie jest również to, co czerpiemy ze świata. Zauważcie, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj tak często jest tak, że Kościół ze świata czerpie pewne wzorce. I potem okazuje się, że Kościół rośnie liczebnie. Oczywiście, że rośnie liczebnie. 10 tysięcy, 20 tysięcy ludzi. A dlaczego rośnie? Dlatego, że stosuje metody, które są wzięte z największych firm. Z korporacji. I to wszystko jest jedna wielka lipa. Jeżeli się przyjrzymy ludziom, którzy w takich kościołach żyją, to bardzo często okazuje się, że pod maską tego wszystkiego, tej ilości, tej radości, to wszystko, nakłuć balon życia. Zobaczyć, jak żyją w momencie, kiedy są trudności. I wtedy dopiero widać, co z człowieka wychodzi. Przyjrzeć się, co robi w momencie, kiedy zostanie zdenerwowany, kiedy ma trudności, kiedy ktoś go zdenerwuje i on reaguje odruchowo. Wtedy dopiero widać, jacy jesteśmy. Jacy jesteśmy pod ciśnieniem, kiedy nas życie wyciska. I wtedy płynie sok, który jest autentyczny. A nie wtedy, kiedy my przychodzimy na nabożeństwo i pięknie śpiewamy. I psalmista taki chce być przed Bogiem. W innym psalmie, w psalmie 86, to jest werset 11. Psalm 86. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Psalmista zwraca się z tą prośbą do Boga, żeby tak było. I apostoł Jan w pierwszym liście mówi bardzo podobne rzeczy. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I apostoł Jan mówi my, jeżeli my chodzimy w światłości, nie jeżeli wy chodzicie, jeżeli oni chodzą, jeżeli my chodzimy. I apostoł Jan mówi, ja jestem tylko człowiekiem. Ja też muszę chodzić w światłości. Jeżeli ja będę chodził w światłości, jeżeli ja będę pokazywał moje serce Bogu, to wtedy ta szata biała, którą dostałem, jeżeli na niej jakiekolwiek brudy są, chociaż małe, to w tym świetle one będą jawne. W tym świetle one będą jawne. I wtedy ja będę dzisiaj jeszcze mógł odpuścić, przyjść do Pana, wyznać te grzechy, On mi je odpuści i oczyści mnie od wszelkiej nieprawości. Bo dzisiaj jest ten czas, to jest ten czas łaski. Czas łaski jest dla tych, którzy jeszcze się nie nawrócili i czas łaski jest również dla nas, jeżeli żyjemy w grzechu. Przyjdź do Pana, On odpuści twoje grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Dlatego, że ta szata, którą dostaliśmy, ma być biała. Oblubienica, która czeka na Pana, ma być gotowa. Jest napisane, że Pan przygotuje sobie oblubienicę bez skazy i bez zmazy, czy czegośkolwiek w tym rodzaju. Więc oblubienica ma o tą szatę dbać. Oblubienica ma tą szatę prać. Oblubienica powinna być w takim stanie, żeby cały czas na oblubieńca czekać i wiedzieć, że tą szatę ma czystą. Jeżeli nie, szybko do Pana oczyścić i już jestem czysty. Bo wiem, że jest wierny i odpuści grzech. Inaczej będziemy żyli w obłudzie, a to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć wierzącym ludziom. My czasem myślimy, że nam się nie może zdarzyć to, co faryzeuszom, ale historia zatacza koło. I tak jak kiedyś Jan Chrzciciel mówił, że siekiera jest już przyłożona do korzeni drzew, bo Pan miał przyjść, to teraz trzeba mówić do Kościoła, siekiera jest przyłożona do korzeni drzew, bo Pan przychodzi. I jak czytamy listy do zborów w objawieniu, to tam jest napisane wyraźnie kilka razy. Jeżeli nie będziesz się pokutował, to nie wiesz, o której godzinie cię zaskoczę. I to jest naprawdę poważna sprawa. To nie jest tak, że my po prostu jesteśmy szczęśliwi, bo uwierzyliśmy i właściwie teraz to my się tylko cieszymy naszym zbawieniem, a Bóg od nas niczego nie oczekuje. Oczekuje posłuszeństwa. Posłuszeństwa przede wszystkim, wiary, bo jeżeli będziemy wierzyć, to On nam daje moc do wykonania. I dalej mowa jest o bojaźni. Czwarty werset, wracamy do 12 rozdziału Łukasza. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. O kogo chodzi? 19 rozdział objawienia. Tam jest dokładnie napisane o wrzucaniu do piekła. Werset 20. I pojmane zostało zwierzę wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Bójcie się tego, który ma moc to zrobić. I to Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy są Jego przyjaciółmi. Bo każdy człowiek, który jest nieodrodzony, który nie oddał się Bogu, który nie wyznał swoich grzechów, który nie przyjął zbawienia, jeżeli umrze w takim stanie, on pójdzie do jeziora ognistego. Dlatego z jednej strony zbawienie jest wielkie, a z drugiej strony list do Hebrajczyków mówi, cóż poczniemy, jeżeli tak wielkie zbawienie zlekceważymy. My zlekceważymy. Mogą je zlekceważyć niewierzący, my też. Dlatego bojaźń Boża jest źródłem, początkiem wszelkiej mądrości. W dzisiejszych czasach niestety jest tak, że w wielu kościołach nie ma bojaźni Bożej. I bojaźń Boża nie jest czymś złym. Bojaźń Boża jest czymś wspaniałym, dlatego że sobie wtedy człowiek zdaje sprawę, z kim ma do czynienia. My jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na Pana Jezusa takiego, jak chodził po ziemi, zanim został ukrzyżowany. Ale przeczytajcie sobie początek objawienia, kiedy Pan Jezus objawił się Janowi. Co się stało? Jan padł na twarz i nie mógł się podnieść. To była taka chwała, to było tak niesamowity majestat. Taki jest dzisiaj Pan. Baranek Boży, który zgładził grzechy świata, jest lwem Judy, który przyjdzie sądzić. Jest tym, który mówi do Kościoła: bądźcie gotowi, bo przyjdę, przychodzę wkrótce. I bądźcie czyści, bo ja chcę mieć oblubienicę, która jest bez skazy. Jak mówię, Bóg daje moc. Człowiek podejmuje decyzję. Apostoł Paweł też mówił w liście do Rzymian, w 7 rozdziale. Według ciała chciałbym, nie mogę. Według wewnętrznego człowieka mam upodobanie w zakonie Bożym. I jest zawsze we mnie wola, ale wykonania brak. Wykonanie pochodzi od Pana. I właśnie dlatego mamy sprawować z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie, że od Pana pochodzi chcenie, od Pana pochodzi wykonanie, a nasza jest decyzja, czy chcemy to zrobić, czy nie. Bojaźń Boża również jest motywacją, nie tylko miłość do Boga. Dlatego, że w pewnych sytuacjach bojaźń Boża nas motywuje. Dlatego bójcie się Boga. Nie bądźcie obłudni. I trzecia sprawa, o której Pan Jezus tu mówi, oprócz obłudy, bojaźni Bożej, czy właściwie strzeżenia się obłudy, zachowywania bojaźni Bożej, to jest to, co mówi dalej w wersecie 8, 9, 10. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. I to jest mówione do uczniów, którzy są jednocześnie przyjaciółmi Pana Jezusa. I dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale mówi tak. Prawdziwa to mowa, to jest werset 11-13, prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Pierwsza sprawa podstawowa jest taka, że trzeba umrzeć z Chrystusem. Druga sprawa jest taka, że trzeba wytrwać z Nim. My, jeżeli chcemy, Bóg nam daje moc. I wtedy wytrwamy. I dlatego jest tak wiele sytuacji, fragmentów, kiedy Bóg mówi przez apostołów: trwajcie w wierze, trwajcie w wierze, wytrwajcie, bo Bóg wam da moc. Ale On oczekuje od was posłuszeństwa. Jeżeli nie dochowujemy wiary, dlatego że upadamy, to wtedy Bóg pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. To są nasze upadki. I Bóg jest łaskawy i miłosierny i pełen dobroci. Jeżeli człowiek upada, to Bóg go podniesie, ponieważ upada w walce z grzechem. w walce z grzechem. Bóg go podniesie. Sprawiedliwy upadnie, ale Pan go podniesie. A co, jeżeli człowiek nie chce walczyć z grzechem? Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Są ludzie, którzy nie wiedzą, co czynią. Mówią przeciwko Synowi Człowieczemu, bo są niewierzący. Są ludzie tacy jak kiedyś faryzeusze, którzy mieli przed oczami Mesjasza. Wiedzieli, że to jest Mesjasz i przypisali mu dzieła diabelskie. Oni zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. I my mamy w życiu takie sytuacje, kiedy nas tak strasznie boli, że zaczynamy mówić do Boga, skarżyć się. Czasami przestraszymy się swoich własnych słów, bo boli. To jest tak, jak było z Hiobem. Bardzo go bolało. Bardzo go bolało. I mówił rzeczy, ale Bóg w pewnym momencie to sam zatrzymał, rozumiejąc, że on mówił w wielkim cierpieniu i w wielkim bólu. I w liście do Hebrajczyków jest również napisane o tym, żeby się strzec jeszcze jednej rzeczy. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Znów autor mówi my. Od 19 rozdziału mówi my, mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. My, ja, autor listu i wy, adresaci, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest w niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Mówi my, ci ludzie, którzy mogą znieważyć ducha łaski, oni zostali już uświęceni krwią przymierza kiedyś. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Tutaj jest napisane dosłownie, w oryginale jest napisane, że grzeszymy dobrowolnie. To nie jest grzech, który wypływa z tego, że jesteśmy słabi, walczymy i upadliśmy. O tym pisze apostoł Jan w pierwszym liście. Upadłeś, przychodzisz do Pana, wyznajesz Mu grzech, odpuszcza Ci nieprawość i zmieni Cię i zobaczysz, że pokonasz to wszystko w Panu i to minie. Na tym polega uświęcenie. Ale możemy również dobrowolnie grzeszyć. Jesteśmy w stanie to zrobić. I różni wierzący ludzie dobrowolnie grzeszą, tylko się nie przyznają do tego nikomu. Bo wiedzą, że tak nie wolno, nie trzeba, zostaną osądzeni, nie wiem, w różny sposób, ale to jest prawda, tak jest. Dobrowolnie grzeszyć to znaczy grzeszyć na zimno, wiedząc, jaka krew została za mnie wylana, wiedząc, że Bóg może mi dać moc, żebym ja tego nie robił. Ale ja to lubię robić, ja to chcę robić, ja to będę robił. To jest dobrowolny grzech. Żydzi nazywali to grzechem z podniesioną ręką. Można powiedzieć bezczelny grzech. A czas, który jest tu użyty, to jest czas teraźniejszy ciągu, jeżeli żyjesz w takim stanie, w stanie bezczelnego grzeszenia, to będzie bardzo źle. I może przyjść taki moment, że przyjdą prześladowania i w czasie prześladowań człowiek będzie słaby. Dlaczego? Dlatego, że trzy rzeczy, o których Pan Jezus tu mówił, to jest strzeżcie się obłudy, to jest bójcie się Boga i to jest nie trwajcie w grzechu. Jeżeli tak będzie, jeżeli to posłuszeństwo będziemy okazywać, a moc Boża będzie z nami wtedy, to wtedy przejdziemy. I naprawdę byłoby nieuczciwe, gdybyśmy sobie wmawiali, że przejdziemy tylko dlatego, że kiedyś pewnego dnia przyjąłem Pana Jezusa. I bez względu na to, jak ja w tej chwili żyję, czy ja grzeszę, czy nie, czy ja jestem bezczelny wobec Pana Boga, czy ja skrywam przed Nim różne rzeczy, czy nie, czy ja się Go boję, czy ja traktuję Go jako kumpla, bez względu na wszystko, ja na pewno przejdę. Pan Jezus mówi, bójcie się Boga, strzeżcie się obłudy i nie znieważajcie ducha łaski. Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, to jest rozdział 12. I ten list do Hebrajczyków to jest w ogóle jedno wielkie ostrzeżenie w związku z tym, że cały czas analogie, cały czas są podobieństwa. Autor listu do Hebrajczyków zakłada, bo pisze do Żydów, zakłada, że oni doskonale znają Stary Testament i zakłada, że ci ludzie, jeżeli jest coś napisane, co jest aluzją do Starego Testamentu, oni to błyskawicznie rozpoznają. I 12 rozdział od wersetu 14 do 17 mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest bardzo interesujący werset. Dlatego, że przecież ci, którzy nie będą uświęceni, też ujrzą Pana. Oni Go ujrzą na sądzie. A tu jest mowa o tym, że Pan powróci i jeżeli ktoś nie będzie trwał w uświęceniu, to nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. To jest ilustracja z życia Ezawa i Jakuba. Ezaw był człowiekiem, który żył rozpustnie i lekkomyślnie. On lubił sobie zjeść, lubił sobie zapolować, a Jakub lubił siedzieć w namiotach. I Ezaw żył w taki sposób, że przyszedł moment, w którym ze względu na swoją rozpustę, na to, jak żył, zapragnął czegoś i za to sprzedał swoje pierworództwo. I list do Hebrajczyków mówi do ludzi odrodzonych, nie róbcie tak. Ten fragment niesie ze sobą również pewną aluzję. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co to z tym korzeniem jest. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jeżeli ktoś zna Stary Testament, to skojarzy sobie, To jest piąta księga Mojżeszowa, 29 rozdział, werset 28. Wersety 17 i 18. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. I tu dochodzimy do czegoś, co jest istotą sprawy. To znaczy, człowiek może zatwardzić swoje serce. I dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj, kiedy słyszycie głos Ducha Świętego, nie zatwardzajcie serc waszych jak ojcowie na pustyni. Bo to jest powolny proces, to jest gotowanie żaby tak zwane. Człowiek tego nawet z dnia na dzień nie jest w stanie odczuwać. Ale jeżeli trwa w tym wszystkim, grzeszy z podniesioną ręką, bezczelnie, jeżeli jeszcze sam siebie usprawiedliwia, jest obłudnikiem, to po prostu będzie miał poważny problem. I Słowo Boże mówi tak. Byli ludzie, którzy zawarli przymierze. I po zawarciu przymierza Bóg powiedział do nich, żeby wam przypadkiem nie przyszło do głowy pomyśleć sobie, że ponieważ jestem w przymierzu z Bogiem, to choćbym trwał w zatwardziałości swego serca, nic mi się nie stanie. Bój się Boga. Bracie, siostro, bójmy się Boga. To nam naprawdę dobrze zrobi. To nie oznacza, że my będziemy teraz przez uczynki zbawienie, nie wiem, zdobywać znowu. Nie, to jest kwestia serca naszego wobec Pana. To jest kwestia naszej wiary, która albo będzie się wzmacniać, albo będzie słabnąć, w zależności od tego, czy my będziemy zatwardzać swoje serce, czy nasze serce będzie miękkie. Bo Bóg pracuje na otwartym sercu. To jest najcudowniejszy chirurg, który pracuje na otwartym sercu. I to serce będzie zmieniał, będzie je błogosławił i wtedy nasza wiara będzie coraz silniejsza. Jeżeli natomiast będziemy je zamykać, jeżeli będziemy udawać, jeżeli będziemy próbowali być obłudnikami i nie będziemy się Boga bać, to serce będzie twardnieć, jak u tamtych na pustyni. Apostołowie mówią wielokrotnie, uważajcie, to jest dla nas, te wszystkie historie o nich były dla nas, którzy żyjemy u końcu wieków. Mogą przyjść czasy trudne. Mogą. Mogą przyjść czasy prześladowań, których my nie znamy. I wtedy, w czasie prześladowań, to, co nazbieramy dziś, to, co dzisiaj będziemy dzień po dniu z Panem przeżywać, to, w jakim stanie będzie nasze serce z dnia na dzień, kiedy będzie się umacniać w Panu, On będzie nad Nim pracować, a my będziemy pozwalać, żeby nad Nim pracował, to w sytuacji krytycznej może się okazać, że wtedy Pan nas przeprowadzi. Bo byliśmy posłuszni, czyste szaty mamy. Jeżeli będzie wcześniej i przyjdzie wcześniej, chwała Mu za to. Super. Czekamy na Niego. Ale tak nie musi być. I dla wielu pokoleń wierzących tak nie było. Podsumowując, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy są Jego przyjaciółmi. Jeżeli będziecie prześladowani, to pamiętajcie, że włosy na waszej głowie są policzone. Pamiętajcie, że jesteście warci więcej niż wiele wróbli. Pamiętajcie, że Duch Święty wam poda słowa, które będziecie mówić i nie obliczajcie sobie obrony naprzód. Ale pamiętajcie również o trzech rzeczach. Nie bądźcie obłudni. Strzeżcie się tej obłudy. Bójcie się Boga i nie trwajcie w bezczelnym grzechu, bo to się może zdarzyć każdemu. I dlatego mamy Ducha Świętego, dlatego mamy Słowo Boże, dlatego mamy Kościół. I dlatego Duch Święty nas napomina, Słowo Boże nas napomina i Kościół nas wreszcie może napomnieć. I to jest cudowna rzecz, że Pan Bóg daje nam trzy zabezpieczenia, co najmniej, żebyśmy tak łatwo tego wszystkiego nie stracili jak Ezaw. Bóg będzie o nas walczył, zawsze. Amen.